Będziemy czytali z Księgi Izajasza, z 51 rozdziału, więc możecie zacząć sobie powoli otwierać. Księga Izajasza, 51 rozdział. I jest to fragment, który mówi o Bożej sprawiedliwości. Więc będziemy mówili dzisiaj o sprawiedliwości. Jest to temat bardzo zawsze aktualny. Sprawiedliwość jest takim fajnym hasłem, tak? Nie tylko w religii, ale też i w polityce, prawda? Sprawiedliwość to tak bardzo często słyszymy o sprawiedliwości. My tu o polityce nie mówimy, ale Biblia też bardzo dużo mówi o sprawiedliwości. I ten fragment właśnie z 51 rozdziału Księgi Izajasza mówi o sprawiedliwości. I zaczyna się ten fragment w ten sposób. Pierwszą część pierwszego wiersza przeczytamy. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. I tak naprawdę to, co będziemy mówić z Bożego Słowa, czy to, co będę mówić z Bożego Słowa, odnosi się do tych, którzy właśnie, tak jak Izajasz pisał, dążą do sprawiedliwości. Więc jeżeli nie dążysz do sprawiedliwości, nie interesuje cię sprawiedliwość, to w sumie szkoda twojego czasu tutaj, możesz wyjść sobie, tak? Ale myślę, że każdy, kto jest na zgromadzeniu, tam gdzie Boże Słowo jest czytane, to chciałby przynajmniej zaliczyć się do tych, którzy dążą do sprawiedliwości. Czy tak jak Nowy Testament to mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, prawda? Ten znany wiersz z kazania na górze. Wiecie, sprawiedliwość to jest taki bardzo ciekawy termin. Oczywiście wiele razy mówiliśmy o tym, co znaczy w sensie biblijnym sprawiedliwość. Nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej część z was pamięta, jaka jest idea sprawiedliwości w Biblii, ale podstawową ideą to jest przystawanie do standardu. Tak? Coś, co jest sprawiedliwe, spełnia pewien standard. Dlatego mamy takie fajne wiersze w Starym Testamencie, które mówią o tym, że odważniki były, czy powinny być sprawiedliwe. To znaczy odważnik, który miałby w naszych dzisiejszych czasach powiedzmy kilogram, jeśli rzeczywiście jego masa wynosi kilogram, to znaczy, że jest sprawiedliwy. Jeśli byłoby to 900 gram, to byłby niesprawiedliwy odważnik, ponieważ no, nie przystaje do wzorca jednego kilograma. Także taki jest podstawowy sens słowa sprawiedliwy. Spełniający standard, odpowiadający pewnym standardom. I ponieważ takie jest znaczenie słowa sprawiedliwy, to słowo sprawiedliwy nie może funkcjonować bez punktu odniesienia. To jest bardzo ważna rzecz, kiedy mówimy o sprawiedliwości, bo ludzie bardzo często się posługują tym słowem sprawiedliwość, ale często jest tak, że mają na myśli zupełnie inną sprawiedliwość niż ktoś inny. Bo punkt odniesienia jest zupełnie inny. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy ktoś mówi, to jest niesprawiedliwe, to znaczy, okej, nie spełnia standardów, ale jakich standardów? I gdybyśmy zaczęli drążyć temat, to bardzo szybko by się okazało, że ty masz inną sprawiedliwość i ty masz inną sprawiedliwość, a ja mam jeszcze inną sprawiedliwość. I każdy z nas ma inne poczucie sprawiedliwości, inne podejście, inne pojęcie sprawiedliwości, bo ma inne standardy. I coś, co jest sprawiedliwe dla jednego, będzie niesprawiedliwe dla innego. Sprawiedliwość zawsze musi występować w parze z jakimś punktem odniesienia. Sprawiedliwość, pojęcie sprawiedliwości zawsze musi mieć odniesienie do jakiegoś standardu. Inaczej nic nie znaczy. Inaczej tak naprawdę nie istnieje sprawiedliwość bez punktu odniesienia. I widzimy to bardzo dobrze w Biblii, widzimy to zresztą w tym fragmencie, bo kolejne zdanie w tym pierwszym wierszu mówi: wy, którzy szukacie Pana. Czyli ten wiersz wyraźnie mówi, że jest tu mowa o Bożej sprawiedliwości. Zresztą dalej w tym fragmencie będziemy potem czytać, ale zobaczcie na przykład w 5 wierszu bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, tak? Dalej w 6 wierszu, pod koniec 6 wiersza, moja sprawiedliwość, mówi Pan. Pod koniec, czy w środku 8 wiersza, moja sprawiedliwość. W tym fragmencie Bóg wyraźnie podkreśla, że to chodzi o Jego sprawiedliwość. Wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Innymi słowy, ten fragment jest skierowany do ludzi, którzy szukają Bożej sprawiedliwości. Poszukują Bożych standardów. Chcą widzieć Boga, który działa według swoich standardów. To jest dokładnie to, o czym mówił Pan Jezus właśnie w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze. Że błogosławieni są tacy ludzie, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, tej Bożej sprawiedliwości. Czyli patrzą na ten świat, patrzą na swoje życie, patrzą na życie ludzi dookoła i chcą widzieć Boże zasady działające w nich, działające w życiu innych ludzi, działające w świecie. Boże zasady. I to jest bardzo dobre podejście. I to jest bardzo błogosławiona sprawa. I każdy człowiek wierzący powinien być taką osobą, która szuka sprawiedliwości, która szuka Bożej sprawiedliwości, która dąży do Bożej sprawiedliwości. Tu jest pierwsze pytanie, oczywiście dla nas też, tak? Kiedy ty mówisz albo kiedy rozmawiasz z kimś i mówisz o sprawiedliwości, to jaki standard ty masz na myśli? Kiedy mówisz, że coś jest niesprawiedliwe, to do czego to odnosisz? Do tego, że tobie się to nie podoba, do tego, że ty uważasz, że ty powinieneś być inaczej potraktowany, bo to jest system, w jakim ludzie najczęściej używają tego słowa. Kiedy mówią, że to jest niesprawiedliwe, to znaczy ja zostałem źle potraktowany według moich standardów. Ale kiedy my patrzymy na świat i mówimy, że coś jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, kiedy nazywamy coś sprawiedliwym czy niesprawiedliwym, to czy mamy na myśli swoje standardy czy Boże standardy? Czy mierzymy według Bożej miary, czy według miary swojej? Może według miary innych ludzi? I pamiętajmy, że błogosławionymi Boże Słowo nazywa tych, którzy patrzą na świat, dążą do sprawiedliwości, pragną sprawiedliwości, ale według Bożych standardów. Według tego, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba, czy Bogu się podoba, czy nie podoba. Więc fragment zaczyna się takim wezwaniem. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, którzy chcecie widzieć, że Bóg działa sprawiedliwie w tym świecie. I autor daje podwójną odpowiedź, czy w zasadzie Bóg przez autora daje podwójną odpowiedź ludziom, którzy pragną sprawiedliwości. Jeżeli jesteś osobą, która chce widzieć Bożą sprawiedliwość w działaniu, to w tym fragmencie masz Bożą odpowiedź. Najpierw zaczniemy od tych dalszych wierszy. Przeczytamy od 3 wiersza, ponieważ tutaj Bóg daje taką bardziej rozbudowaną odpowiedź na to. 51 rozdział od 3 wiersza. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludów, którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni? uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni i wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. To jest pierwsza Boża odpowiedź na wołanie o Bożą sprawiedliwość. I ta odpowiedź w taki bardzo obrazowy sposób przedstawiona przez Boga polega na tym, że Bóg mówi: słuchaj, wszystko co ja robię jest sprawiedliwe. Z twojego ludzkiego punktu widzenia na tym świecie pewne rzeczy mogą się wydawać niesprawiedliwe, ale z mojego punktu widzenia wszystko jest sprawiedliwe. Dlatego, że Bóg działa zawsze w oparciu o swoje zasady. Bóg zawsze działa w oparciu o swój charakter. Cokolwiek się dzieje na świecie, nawet jeżeli dzieje się zło na świecie, to Bóg, dopuszczając do tego zła, jest sprawiedliwy. Bóg zawsze we wszystkim jest sprawiedliwy. My jako ludzie mamy taką tendencję, żeby patrzeć na ten świat i widzieć rzeczy, które są sprawiedliwe, albo widzieć rzeczy, które są niesprawiedliwe. Natomiast z Bożego punktu widzenia wszystko, co się dzieje na świecie, jest sprawiedliwe. Ponieważ On jest sprawiedliwym Bogiem. Ponieważ On jest Bogiem, który wszystko czyni według swoich zasad. I tutaj mówi o tym, że On tak będzie robił i On zawsze tak robił i On będzie zawsze tym Bogiem, który trzyma się swoich praw. Więc to jest pierwsza Boża odpowiedź na to, co ludzie mogliby, kiedy pragną Bożej sprawiedliwości. I to jest coś, o czym ty zawsze powinieneś pamiętać. Cokolwiek się dzieje na świecie, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, cokolwiek się dzieje w życiu ludzi dookoła, z Bożego punktu widzenia to jest sprawiedliwe. To jest coś, co powinno być, Bóg do tego dopuścił i w jego oczach to jest sprawiedliwe. On zawsze będzie działał zgodnie ze swoją sprawiedliwością. Tak jak refren tu się powtarza. Moja sprawiedliwość jest bardzo bliska. Moja sprawiedliwość nie ustanie. Moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie. On zawsze jest sprawiedliwym Bogiem. Choćby działo się coś, co nas bardzo boli. Jakieś tragiczne wydarzenia, choroba, nieszczęście. Czy patrzymy na coś, co się dzieje na świecie? Wielkie katastrofy, wielkie nieszczęścia i z ludzkiego punktu widzenia. I często ludzie mówią, to jest niesprawiedliwe, żeby tyle dzieci ginęło, umierało, tyle niewinnych ludzi zginęło. To jest niesprawiedliwe. My możemy nie rozumieć tego. My często nie rozumiemy tego, dlaczego tak się dzieje. Ale z Bożego punktu widzenia to jest sprawiedliwe. Bo On jest zawsze sprawiedliwym Bogiem. On zawsze postępuje zgodnie ze swoim charakterem. On zawsze postępuje zgodnie ze swoimi zasadami. On zawsze postępuje tak, jak uważa za słuszne. Więc choćby z naszej perspektywy działy się rzeczy, które są absolutnie niesprawiedliwe dla dzisiejszych ludzi. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, że Bóg kazał wyrżnąć narody, kazał zabijać dzieci, kobiety, niemowlęta, wszystko, to w nas, jako w ludziach, się po prostu burzy. To nie jest sprawiedliwe. Co te dzieci zawiniły? Co ci ludzie zawinili? No, byli pewnie jacyś źli tam, tak? Ale co ci wszyscy zawinili? Ale Biblia mówi, ja zawsze jako Bóg jestem sprawiedliwy. Ja zawsze działam sprawiedliwie. Ponieważ moja sprawiedliwość odnosi się do moich standardów. Boża sprawiedliwość jest oparta na Bożych zasadach. A On zawsze trzyma się swojego charakteru i swoich standardów. Więc my możemy nie rozumieć, jak coś może być sprawiedliwe w Bożych oczach, bo dla nas, jako dla ludzi, stan niezrozumienia czegoś powinien być naturalny i chroniczny, tak? To znaczy my stale powinniśmy czegoś nie rozumieć, szczególnie jeśli chodzi o Boże działanie. No bo na tym polega różnica między nami a Bogiem. On wie wszystko, my bardzo mało. On pojmuje wszystko, my niewiele. On rozumie dokładnie każdy element tego wszechświata. My rozumiemy bardzo niewiele tego, co się dzieje na świecie. Więc my powinniśmy być ciągle zdumieni, ciągle w niewiedzy i ciągle nierozumiejący czegoś. Tak? Nas nie powinno to dziwić, że my czegoś nie rozumiemy. Ale powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy. We wszystkim. Także to jest pierwsza rzecz. On według swoich standardów zawsze jest sprawiedliwy. I Bóg mówi, jeżeli szukasz sprawiedliwości, to nie patrz na świat i nie dziel go na coś, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Tak, postępowanie ludzi grzesznych, grzech, jest w pewnym sensie niesprawiedliwy wobec Boga, bo łamie Boże zasady. Tak, w tym to jest inna kategoria jakby. Ale nawet to, że ktoś grzeszy, to jeśli chodzi o Bożą perspektywę, Bóg dopuścił do tego w swojej sprawiedliwości. Bo to ma jakiś cel. Bo jeśli Bóg nie chciałby, żeby ktoś w jakimś konkretnym przypadku zgrzeszył, to Bóg by spokojnie mógł postawić temu szlaban. Powiedzieć koniec, dość. Bo Bóg szatana też może ograniczyć we wszystkim. Tak? Szatan jest tym, który pobudza ludzi do grzechu. Bóg jest tym, który w każdej sytuacji, w każdej rzeczy może ograniczyć szatana. I widzimy to w Biblii zresztą świetnie na przykładzie Joba na przykład, gdzie Bóg, prawda, wyraźnie postawił szatanowi granicę, której ten nie mógł przekroczyć. Więc Bóg mówi, ja jestem sprawiedliwy w całym swoim działaniu, we wszystkim, co się dzieje na świecie. Ale daje też drugą odpowiedź, która jest zawarta w pierwszym i w drugim wierszu, drugiej części pierwszego wiersza. Przeczytajmy jeszcze raz pierwszy i drugi wiersz tego 51 rozdziału. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Tu jest Boża odpowiedź, która nas interesuje trochę bardziej. Ponieważ to, że Bóg czyni wszystko sprawiedliwie na świecie, to wszystko pięknie i ładnie, tak? Ale w jaki sposób ja jako człowiek mogę skorzystać na tej Bożej sprawiedliwości? W jaki sposób ja mogę odczuć dobro tej Bożej sprawiedliwości? To jest bardzo ważne dla nas pytanie. Bo my chcemy widzieć tą dobrą część Bożej sprawiedliwości, tak? Chcemy chwalić Boga za Jego sprawiedliwość. Chcemy odczuć błogosławieństwo Bożej sprawiedliwości. I tutaj Bóg mówi, spójrzcie na Abrahama. Bóg odsyła nas do Abrahama. I tutaj możemy dowiedzieć się, patrząc na Abrahama, w jaki sposób my możemy skorzystać z tej Bożej sprawiedliwości ku naszemu dobru. Dlaczego to jest takie ważne? No oprócz tego, że każdy z nas lubi, jak dobro go spotyka, to ma jeszcze inne znaczenie. Bardzo jest inny aspekt tego, bardzo ważny. Wiecie, tam, gdzie jest Boża sprawiedliwość, tam, gdzie pojawia się Boża sprawiedliwość, tam zawsze pojawia się też Boży sąd. I to jest coś, o czym my jako ludzie często zapominamy. Bo każdy z nas się lubi domagać sprawiedliwości. Tak? Ale zapominamy, że pojęcie sprawiedliwości jest blisko związane z pojęciem sądu. Bo tam, gdzie jest pojęcie sprawiedliwości, tam jest pojęcie jakichś zasad, jakichś standardów. I tam jest test. Czy te zasady są spełnione, czy nie? Czy te standardy są spełnione, czy nie? Czy zostało zadośćuczynione tym przepisom, czy nie? I my często wymagamy sprawiedliwości, zapominając o tym, że sprawiedliwość jest związana zawsze z jakimś testem, zawsze z jakimś sądem. Więc dla nas bardzo ważne jest, żebyśmy my widzieli, my chcemy widzieć Bożą sprawiedliwość w działaniu, my chcemy widzieć Bożą sprawiedliwość w naszym życiu, ale nie od tej strony sądu, tak? Żeby być ukarani, żeby okazało się, że my nie dostajemy do tej sprawiedliwości. My chcemy skorzystać w ten dobry sposób z tej Bożej sprawiedliwości. Żeby Bóg okazał w naszym życiu swoją sprawiedliwość i żebyśmy się radowali z tego. Innymi słowy, jak żyć w tym Bożym świecie, który jest prowadzony przez Boga sprawiedliwie i być błogosławionym. W jaki sposób korzystać z tego świata Bożej sprawiedliwości i mieć błogosławieństwo, a nie przekleństwo. I korzystać z tego dobra, a nie ponosić karę za to, że nie przystajemy do standardów Bożej sprawiedliwości. I tutaj autor odsyła nas do Abrahama. Mówi, spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Od razu autor tutaj od początku mówi, na wszelki wypadek, gdyby reakcją słuchaczy było, no to był Abraham, tak? No to Abraham. To... że nie, mówi, wy jesteście tacy sami jak Abraham. I podkreśla to w dwojaki sposób. Po pierwsze, używa tego obrazu skały i kamieniołomu. Tak? Co to kamieniołom, to większość z was wie, wszyscy może nawet, tak? I skała, która jest wydobyta z jakiegoś kamieniołomu, charakteryzuje się tym, że to jest dokładnie ta sama substancja, co w tym kamieniołomie, tak? Odrywa się kawał skały, czy kawałek skały od tej warstwy skalnej i to jest dokładnie ta sama skała. Z kamieniołomu marmuru wyrywa się kawałek marmuru, tak? Z kamieniołomu granitu odrywa się kawałek granitu. Więc mówi, wy jesteście z tej skały. Mówi, to jest dokładnie ta sama substancja. Mówiąc naszymi dzisiejszymi słowami, jesteście ulepieni z tej samej gliny, co Abraham. Może wyrażenia trochę odzwierciedlają kierunek, w jakim idzie cały świat, tak? Kiedyś się mówiło o skale, teraz o glinie. Nie wiem, o czym się będzie mówić za 100 lat, jak ten świat będzie istniał. Pewnie nie wiem, z czego, z papieru będziemy, tak? Ale w każdym razie analogia jest taka sama. Jesteście z tej samej gliny. Jesteście z tego samego kamieniołomu, z którego został wydobyty Abraham. Tu trochę jest odwrotnie. Wy jesteście od Abrahama, tak? Ale jest ta idea, ten obraz skały, kamieniołomu. Jesteście wydobyci z tego źródła, które jest dokładnie takie samo jak wy. I drugi obraz, pod koniec drugiego wiersza, Bóg mówi, jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem mu i rozmnożyłem go. I ten obraz mamy bardzo ładnie rozwinięty w Nowym Testamencie, na przykład w 5 rozdziale listu do Rzymian, gdzie Paweł mówi, że ci, którzy są z wiary, są tak naprawdę potomstwem Abrahama. Czyli ty, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli nawet dzisiaj, tysiące lat po Abrahamie, żyjesz i poszukujesz Bożej sprawiedliwości, to możesz patrzeć na Abrahama i brać z niego wzór, bo ty jesteś jego potomstwem. Ty jesteś jego dzieckiem. Ty jesteś dziedzicem jego wiary. Nowy Testament wyraźnie o tym mówi, że ci, którzy są jego dziećmi, są Bożymi dziećmi, są dziećmi wiary Abrahama. I ten fragment to mówi. Abraham był jeden, tak. Mówi, ale obiecałem mu, że jego potomstwo będzie niezliczone. I jest niezliczone. Więc nie ma tu argumentu, że to był Abraham, a ja to kto? Nie, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z Bożej sprawiedliwości, masz dokładnie te same warunki co Abraham. Możesz skorzystać z Bożej sprawiedliwości dokładnie tak, jak skorzystał z niej Abraham. Więc pójdźmy na chwilę do Abrahama. Bo skoro mamy na niego spojrzeć, no to trzeba na niego spojrzeć. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 18, z którego się dowiadujemy, że Bóg już wtedy, kiedy powoływał Abrahama, przewidział dla niego rolę nauczyciela sprawiedliwości. 18 rozdział. Od 16 wiersza przeczytamy. Tu mamy ten fragment, kiedy przyszli aniołowie do Abrahama, zapowiedzieli mu po raz kolejny narodzenie Izaaka, a potem mamy fragment o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Tak? Więc 18 rozdział od 16 wiersza. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Czyli widzimy, że Bóg już w planach swoich, co zresztą nie jest niczym dziwnym, tak, jeśli znamy Boga i czytamy o Jego działaniu, wiedział, że Abraham będzie nauczycielem sprawiedliwości. Abraham będzie miał coś do nauczenia tych, którzy pragną Bożej sprawiedliwości. I kiedy patrzymy na to, szukamy w tych historiach Abrahama tych odniesień do sprawiedliwości. Patrzymy, co takiego było w życiu Abrahama, co przykład Abrahama pokazał o korzystaniu z Bożej sprawiedliwości, o tym takim pozytywnym wyciągnięciu błogosławieństwa z Bożej sprawiedliwości, to widzimy, że Abraham nauczył się dwóch rzeczy. Po pierwsze, w 15 rozdziale, bardzo znany wiersz, 15 rozdział, 6 wiersz, w pierwszej Księdze Mojżeszowej oczywiście cały czas jesteśmy, 15 rozdział, 6 wiersz, czytamy tutaj, że Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu, tak? Czy poczytał mu to ku sprawiedliwości. Pierwsza rzecz, którą Abraham wiedział, której się nauczył i którą pokazał w swoim życiu praktycznie, to to, że droga do skorzystania z Bożej sprawiedliwości wiedzie tylko przez zaufanie Bogu. Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz widzieć Bożą sprawiedliwość w pozytywnym działaniu w swoim życiu, jeśli chcesz żyć widząc to, że Bóg działa sprawiedliwie, musisz Bogu zaufać. Musisz Bogu uwierzyć. Abraham uwierzył Bogu i został usprawiedliwiony. I otrzymał Bożą sprawiedliwość. I jest to coś, co Nowy Testament oczywiście bardzo mocno podkreśla, rozważa. I dlatego Abraham właśnie został nazwany ojcem wierzących. Bo on jako ta pierwsza, taka bardzo znana postać, zaufała Bogu i otrzymała z Bożych rąk to usprawiedliwienie. Jeśli chcesz korzystać z Bożej sprawiedliwości, jeżeli chcesz widzieć Bożą sprawiedliwość w swoim życiu, w tym pozytywnym sensie, musisz Bogu zaufać. I to między innymi jest ważne dlatego, że kiedy patrzymy na ten świat, to bardzo często nam się wydaje, że rzeczy nie idą sprawiedliwie właśnie. Że to, co mnie spotyka, jest niesprawiedliwe. Że to, co mi się przydarzyło, to jest niesprawiedliwe. To, co tej osobie obok się przydarzyło, to jest niesprawiedliwe. Tak nie powinno być. Ale jeśli ufam Bogu, to będę mówił tak, jak powiedzieliśmy wcześniej. Boże, ja tego nie rozumiem. Według moich standardów to jest niesprawiedliwe. Ale ja ufam Tobie. Tak jak Abraham. W tym 15 rozdziale on był w sytuacji, kiedy absolutnie nie widział możliwości wypełnienia tych Bożych obietnic. Ale w takiej sytuacji, tak zresztą jak list do Rzymian 5 rozdział mówi, kiedy po ludzku nie miało sensu ufać temu, co Bóg mówił, on zaufał Bogu. Pomimo okoliczności, które były totalnie przeciwstawne temu, co Bóg mu obiecywał, on zaufał Bogu. Zaufał, że Bóg mówi prawdę i że wypełni to, co mówi. I to jest pierwszy krok, jeśli chcesz widzieć Bożą sprawiedliwość w swoim życiu. A drugi krok widzimy w 18 rozdziale i Abraham musiał nauczyć się tego drugiego kroku też, podobnie jak i pierwszego. W drugim rozdziale od w zasadzie 23 wiersza, przepraszam, w 18 rozdziale od 23 wiersza mamy ten znany dialog Abrahama z Bogiem na temat ocalenia sprawiedliwych w Sodomie, prawda? Przeczytamy może początek tego, 18 rozdział od 23 wiersza. A zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnych? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Abraham do czego się tutaj odnosi tak naprawdę? Do czego się tu Abraham odnosi? Do Bożej sprawiedliwości, tak? Mówi: Boże, Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem. Od tego już się nauczył, tak? Że Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. I mówi: Boże, działaj według sprawiedliwości. No jakże ten sędzia, który sprawiedliwie sądzi cały świat, ma postąpić niesprawiedliwie? Nie dopuść do tego. No i, prawda, mamy te targi. Okazuje się, że co? Nawet tych wytargowanych pięciu, bo zdaje się, że na tym się skończyło, tych dziesięciu sprawiedliwych wytargowanych nawet nie było w Sodomie. Pomimo to Bóg ocalił Lota, ocalił jego rodzinę, chociaż nie musiał, według tego, co obiecał Abrahamowi. Ale dalej czytamy w 19 rozdziale, 29 wierszu: a Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zakładu. Czyli ze względu na Abrahama Bóg jednak spełnił jego prośbę. Ale czy ta prośba, którą spełnił Bóg, albo inaczej, czy sposób, w jaki Bóg spełnił prośbę Abrahama, czy był oparty na Bożej sprawiedliwości, czy na czymś innym? Tak naprawdę na Bożej łasce. Bo Bóg mógł zabić Lota i wszystkich i byłby doskonale sprawiedliwy względem Abrahama, tak? Bo obiecał mu 10. Nie było 10. Sorry, Abrahamie. Trzeba było jeszcze pociągnąć dalej, tak? Skoro nie, to nie. I wiecie, to jest bardzo ważna lekcja. I Abraham się tego nauczył. Mniej powołuj się na Bożą sprawiedliwość, bardziej oczekuj Bożej łaski. Jako grzeszny człowiek, mniej powołuj się na Bożą sprawiedliwość, kiedy wołasz do Boga, bardziej oczekuj Bożej łaski. Dlatego, że Boża sprawiedliwość, kiedy wchodzi w interakcję z grzesznym człowiekiem, to zawsze to się musi skończyć tragicznie dla człowieka. Zawsze. I dlatego tutaj zawsze musi się pojawiać, ponieważ Bóg jest miłością i nie chce niszczyć wszystkich ludzi tak od razu, jak mógłby zniszczyć, pozostając nadal sprawiedliwym Bogiem, zawsze wchodzi kolejny element. Wchodzi łaska. Miłosierdzie. Wchodzi Boże zbawienie. I dlatego w tych wierszach, nie wiem, czy zauważyliście, które czytaliśmy w 51 rozdziale Izajasza, tam, gdzie Bóg mówi, że moja sprawiedliwość będzie trwała wiecznie. Moja sprawiedliwość jest blisko. Moja sprawiedliwość będzie trwała na zawsze. Tam zawsze jest druga zwrotka tego refrenu, która mówi o Bożym zbawieniu. Moje zbawienie jest wieczne. Moje zbawienie będzie trwało zawsze. Moje zbawienie jest czynne. Bo nie przeżyjecie kontaktu z Bożą sprawiedliwością bez Bożej łaski. Choćbyście byli idealni jak na ludzi, nie przeżyjecie zderzenia z Bożą sprawiedliwością bez Bożej łaski. I Abraham tutaj się musiał tego nauczyć. Że tak, on może oprzeć się na Bożej sprawiedliwości. Możesz wymagać od Boga sprawiedliwości. I to jest super. Błogosławieni ci, którzy chcą sprawiedliwości. Ale tylko wtedy, jeśli połączą to, jeśli zaufają Bogu po pierwsze, a po drugie, jeśli połączą to z Bożą łaską. Co ciekawe, jak otworzycie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, nie musicie tego teraz robić, ale tam jest wiersz, który mówi o tym właśnie, że błogosławieni są ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, a następny wiersz mówi o błogosławionych, którzy co? A może otwórzcie. O miłosierdziu, tak. Następny wiersz mówi o miłosiernych. To nie jest przypadkowe połączenie, słuchajcie. Boża sprawiedliwość musi być połączona z Bożą łaską, żebyśmy my mieli jakąkolwiek szansę. Więc jeżeli jesteś osobą, która patrzy na ten świat i mówi: Boże, ja chcę widzieć Twoją sprawiedliwość w działaniu, to pamiętaj, żeby jednocześnie prosić o to, żeby Jego miłosierdzie Cię nie opuszczało. Wiecie co, łatwo jest prosić Boga o sprawiedliwość w działaniu dookoła nas, tak? O, tam niesprawiedliwość się dzieje, Boże, uczyń tam sprawiedliwość, tak? Tam niesprawiedliwość się dzieje, o Boże, uczyń sprawiedliwość. O, ten szef to jest niesprawiedliwy, Boże, spraw, żeby był sprawiedliwy. I wszystko jest dobrze, dopóki tej Bożej sprawiedliwości Bóg nie zastosuje do nas. I wtedy nagle się okazuje, że już tak nie wołamy o Bożą sprawiedliwość. I dlatego zarówno w stosunku do nas, jak i w stosunku do innych ludzi ważne jest, dobre jest, błogosławione jest równoważyć Bożą sprawiedliwość z Bożą łaską. Pragnij Bożej sprawiedliwości, bo to jest dobra rzecz, żeby widzieć Boże prawo w działaniu, żeby widzieć Boże zasady w działaniu. Ale jeśli chcesz dobrze żyć na tym świecie, jeżeli chcesz korzystać z Bożego błogosławieństwa, to pamiętaj, że musi być Boża łaska. Ona musi równoważyć. Ona musi iść obok Bożej sprawiedliwości. Bo inaczej Bóg by nas zmiótł w mgnieniu oka. Bo my po prostu nie wytrzymujemy konfrontacji z Bożą sprawiedliwością. I dlatego w tym 51 rozdziale, tutaj właśnie, gdzie czytaliśmy o tym, o tych osobach, które dążą do sprawiedliwości, które szukają Pana, mamy to podkreślone. Patrz na Abrahama. Abraham był osobą, Abraham był człowiekiem, który nauczył się, w jaki sposób żyć z Bożą sprawiedliwością. W jaki sposób korzystać z Bożej sprawiedliwości? Przede wszystkim trzeba ufać Bogu i patrzeć na ten świat dookoła nas jako na sferę, teatr działania Bożej sprawiedliwości. Czy nam się to podoba, czy nie, wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. I po drugie, trzeba pamiętać o tym, że Boża sprawiedliwość dla nas ma sens, jeśli Bóg okazuje nam miłosierdzie. Tak, Bóg jest święty, jest doskonały i chcemy podążać ku Jego sprawiedliwości. Ale nasza grzeszna natura, pomimo tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, musi być pod ochroną Bożej łaski. My musimy być pod ochroną Bożego miłosierdzia. Inaczej nie mamy szans. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która patrzy na świat i mówi, Boże, to jest niesprawiedliwe. Boże, ja chcę widzieć Twoją sprawiedliwość. To pamiętaj, ufaj Bogu. Wszystko, co On czyni, jest sprawiedliwe. Cokolwiek by się nie działo, On działa według swoich świętych, doskonałych zasad. I po drugie, pamiętaj, żeby wołać też o Bożą łaskę. W życiu innych ludzi i w swoim życiu. Bo wszędzie tam, gdzie działa Jego sprawiedliwość, dla nas, żeby było to z korzyścią dla nas, żeby było to z dobrocią dla nas, żeby to było naprawdę błogosławieństwem dla nas, musi być Jego łaska. Musi być Jego łaska. On jest zbyt święty, żebyśmy my mogli mieć kontakt z Jego sprawiedliwością bez Jego łaski. Zresztą sama idea posłania Jezusa Chrystusa i Boży plan posłania Jezusa Chrystusa na to wskazuje, prawda? To, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż, to jest jedna wielka łaska ze strony Boga. To jest jedno wielkie miłosierdzie. On zadość uczynił swojej sprawiedliwości, tak, bo On jest sprawiedliwy, ale żebyśmy my mogli skorzystać z tej sprawiedliwości, musiał nam okazać łaskę. Więc bądź osobą, która pragnie Bożej sprawiedliwości, która pragnie Bożych standardów, ale pamiętaj, żeby jeszcze bardziej, jeśli można to tu powiedzieć, co bardziej, co mniej, przynajmniej tam, gdzie pragniesz sprawiedliwości, tam wołać o Bożą łaskę i o Boże miłosierdzie odnośnie innych ludzi i odnośnie siebie. Bo tylko dzięki Bożej łasce i dzięki Bożemu miłosierdziu my jesteśmy w stanie znieść działanie Bożej sprawiedliwości. Amen.